Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jestem wdzięczny, że mogę być wśród Was. Wiecie, co mam przynieść? Apostoł Paweł mówi, że o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego żadnej wagi, byle mnie tylko bieg mógł dokonać. Wiecie. Ale jednak łaska Boża jest tak wielka. Chcę zacząć wierszem pierwszym do Tymoteusza, drugi list, drugi rozdział, 19 wiersz. A wszak mocny stoi fundament Boży. A teraz tam dalej mówi. Zna Pan tych, którzy są Jego. On dobrze wie o każdym. On dobrze wie o każdym jednym odkupionym, o wiernych swoich. A dalej mówi, a niech odstąpi od nieprawości, od niesprawiedliwości wszelki, który wzywa imię Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, łaska Boża jest bez granic, wiecie. Stoję tu przed wami, może było daleko lepiej, gdyby był tam na drugiej stronie, wiecie. Ale jednak wiem, że bracia, małżonka się modlili bardzo. Choć ja nic nie wiedziałem, nic. Ja się obudziłem w pokoju na łóżku za parę dni po tym wypadku. Ale wiecie, co było cudowne? Że obudziłem się Bożym Słowem. To było na początku, wiecie. Pierwsze było Boże Słowo z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział na początku. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Słowem był Bóg. To było na początku u Boga. W Nim jest życie, a życie jest światłością ludzi. Wiecie, to przenosi człowieka. Boże Słowo przenosi człowieka. I że mogłem być wdzięczny za to, ale jednak jestem wdzięczny i za modlitwy braci. Kiedy słyszałem, że bracia niektórzy z Wisły, spod Malinki, modlili się, nawet płakali przed Panem, za mną, wiecie, byłem niezmiernie wzruszony, że jednak Pan nas łączył miłością swoją, wiecie, a ta miłość nie ma granic, Boża miłość nie ma granic. Wiecie, jak cudowne jest być częścią Bożego stada. Jak cudowne być jest częścią Bożej owczarni, wiecie, gdzie każdy czuje, jeden drugiego czuje, jeśli jednego członka coś boli, to boli wszystkich. Tak napisane jest. Jeśli się jeden raduje, to się raduje całe ciało. Chwała Panu za to, że mogły być przed Jego obliczem. Pan mnie zachował. Co więcej mówić? Ja nic nie wiem, jakie to stało. Drudzy mówili potem, wiecie. Małżonka mówiła, coś dzwonili. I to ja nic nie wiem, ale jedno wiem, że żyję na ziemi jeszcze, a że jeszcze mogę stać przed wami. Mogę być świadkiem Jezusa Chrystusa, że On jest mój dobry pasterz. A On zna swoje owce, a Jego mi go te znają, wiecie. Chwała Panu za to. Ostatnio przeżywałem takie różne rzeczy. Ja nie najpierw muszę przynieść pozdrowienie ze zboru z Wędrynie, bo to by się mnie pytali, bracia. Nie mogę tak. Zbór z Wędrynie serdecznie wszystkich pozdrawia. Także również zbór z Żukowa. Byłem tam przed tydniem i może brat Zagora przy popłoniu przyjedzie, ale nie wie jeszcze. Ale mnie bracia ułożyli, aż wyrządzę tu pozdrowienie od zboru z Żukowa, wiecie. Ale co chcę powiedzieć? Chór tam śpiewał pieśń jedną, no już znacie ją. A mnie co z tej pieśni ciągle zostało. I się chcę z wami podzielić o tym. Ten w tej pieśni, bądź wola Twoja, o Panie mój, skrusz i przekształtuj mnie w obraz Twój. To jest ważne, moi drodzy. My byli zmieniani na obraz Jezusa Chrystusa, a teraz Tyś jest garncarzem, a jam, co? Gliną Twą. A teraz to jedno słowo tam napisane, wiecie, swoje mnie przenika ciągle. Chętnie się poddam, wiecie. To słowo chętnie. Wiecie, jak to jest z gliną? Kieruje można w tym lisie różnie, mielona czy onięco, wszystko, a potem w rękach garncarza. A ta się chętnie poddawać. To jest dzieło naszego dobrego mistrza. On jest dobry mistrz, który nas chce nagotować, abyśmy byli Jego oblubienicą, która by rozła wiecznie z Nim, wiecie, chwała Bogu za to. A tak się raduję z tego. Wiecie, na tym temacie się bardzo uradowałem, co tu brat mówił. Dlaczego? Bo jedno wiem. Ostatnio przeżywam słowa, tak, tylko powiem po parę słów. Ale to namaszczenie, któreście wzięli od świętego, zostaje w was, moi drodzy. A my wiedzieli, że to namaszczenie Boże, to nam dał, zostaje w was. Tam dalej mówi, że nie potrzebujecie, aby was to uczył. Ale ja wiem, że Pan ma nauczycieli, ma proroków, ma apostołów, ma pasterzy. To jest druga rzecz, wiecie. Ale że On nas aj wyucza. W takich chwilach, kiedy jesteśmy może sami, potrzebujemy rady, a On nam daje radę. Chwała Panu za to. I to pierwszy list Jana, drugi rozdział, myślę, tam, które wierzę. Tak. A co chcę wam tu jeszcze poczytać? Bardzo mnie słowa niektóre przenikają. Psalm 118. Nie szukajcie. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Moi drodzy, wiemy o tym, że odnosi zwycięstwo. Przeżywamy to. Albo gdzieś jesteśmy bokiem od tego. Chwała Panu za to, że naprawdę prawica Pańska odnosi zwycięstwo. A w psalmie 93 nie szukajcie. Świadectwa Twoje są godne wiary. Ozdobą domu Twojego jest świętość po wsze czasy. Już tak mówił psalmista. Świadectwa Pańskie są godne wiary. A ozdobą domu Twego, domów naszych, my są świątynią, mieszkaniem Ducha Świętego. Wiemy o tym, nie? A tą ozdobą naszego domu jest świętość po wsze czasy. Świętość. Już mówiłem tu na więcej miejscach. Co jest świętość? Niektórzy mają ze sobą świętość jakąś taką, ja nie wiem, taką zarzecz, jak to powiedzieć, nad głową myślą, tak to malują. Ale święty człowiek jest oddzielony dla Boga, dla Chrystusa. A mnie, życie mnie Chrystus, wiecie. Świętość, prawdziwie oddzielony. To inne wszystko jest za nami. A najpierw mój Pan, mój Zbawiciel Jezus Chrystus. A jeszcze do Efezu przeczytam, a skończę. Nie będę długo, bo tu jest brat, kiedy na służbę zaproszony. Bardzo znane słowo. Ja się musiałem przerazić, kiedy apostoł Paweł do Efezu pisze, że mu została objawiona tajemnica przez Ducha Świętego, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała, współuczestnikami obietnicy Chrystusa. Poganie, my poganie. Byliśmy dalecy, jesteśmy teraz bliskimi, jesteśmy jednym z członkami jednego ciała, moi drodzy. To jest coś cudownego, to jest coś chwalebnego. A teraz mówi tak, dlatego, Efezów 3, rozdział 14, wiersz, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo albo rodzina na niebie i na ziemi bierze swoje imię, aby sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni na wewnętrznym człowieku. My potrzebujemy jednak uwierzyć w Jezusa prawdziwie, wiarą przyjąć Boże obietnice, zakochać się w Bożym Słowie, a jednak, aby prawdziwie my byli utwierdzeni przez Ducha Świętego, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Wiecie, w jednym psalmie napisane, wtedy cofną się wszyscy nieprzyjaciele twoi, kiedy wyznam, tak prawdziwie Bóg jest ze mną, tak prawdziwie Pan jest ze mną. Wtedy się cofa nieprzyjaciel, cofa się cały świat diabelski, kiedy widzi, że my jesteśmy. On wie, co Jezus, on wie, co Golgota, diabeł. Chwała Panu za to, że większy jest ten, który jest w was, w nas, we mnie, jako ten, który jest na świecie. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał na stale, ciągle we dnie, w nocy, w niedzielę, ciągle, wiecie, w każdy dzień w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Moi drodzy, jest dużo poznania. Wiem, że prawdziwa mądrość od Boga pochodzi, ale ta miłość Boża przewyższa wszelkie poznanie. Wiecie, wiele razy próbowaliśmy różnie mądrością, mocą, chytrością. Nie dało się. Kiedy przyjdzie miłość Chrystusowa, to serca rozstopnieją zupełnie. Twarde lody stopnieją, kamień się straci. Dzięki Panu za to, że Boża miłość jest tak wielka, ona przewyższa wszelkie poznanie. I wypełnieni zostali całkowicie, wiecie czym? Pełnią Bożą. Moi drodzy, to mi nie do... To, pełnia Boża jest dla ciebie i dla mnie, abyście byli wypełnieni pełnią Bożą. To właśnie dla pogan i dla Izraela, dla Bożego ludu, którzy wybrani zostali, jego świętą krwią odkupieni, a napełnieni Duchem Świętym. A temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić na to wszystko, co myślimy, albo o co prosimy, albo myślimy, wiecie, to jest głębokość. On poradzi daleko więcej uczynić, niż my prosimy albo myślimy. Niekiedy myślimy, jest tak albo tak. Ale On naprawdę poradzi. On jest mocen, a On to czyni daleko więcej, niż my prosimy albo myślimy. Jemu niech będzie chwała. Mówi tak. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Godzien jest ten baranek zabity. Wziąć chwałę i cześć, i moc i zwycięstwo. Wiedzmy, że ozdobą domu Twego jest świętość po wsze czasy. Kiedy pije z tego zdroju żywota, może ponieść głowę. Mówi w jednym psalmie, wiecie, dzięki Panu za to, że On jest siłą, a mocny stoi ten grunt Boży, ten zakład Boży. A zna Pan tych, którzy są Jego, którym żywot powierzyli, ale odstąpić trzeba od wszelkiej nieprawości, bo niesprawy każdy, kto wzywa imię Jezusa Chrystusa. Tak niech Pan błogosławi za wszystko. Amen.
Za pewność zbawienia. Dziękujemy Ci za wiarę, jaką Ty jesteś, a jaką też włożyłeś w nasze serca, abyśmy mieli pewność, abyśmy wiedzieli, do kogo należymy, dokąd zmierzamy. Panie, zbłogosław nas i teraz, gdy będziemy Twe słowo rozważać, spulchnij glebę serc naszych myśli, abyśmy, Panie, mogli przyjąć to, co chcesz nam delikatnie przekazać, ale coś, co jest delikatnie przekazane, potem ma wielką moc. Moc o wiecznej wartości. Panie Jezu, prowadź nas i błogosław teraz w Twoim imieniu przez Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, chcemy się dzisiaj skupić na Bożym Słowie, kontynuując to, cośmy wczoraj słyszeli, cośmy dzisiaj słyszeli. Otwórzmy Ewangelię według Marka, rozdział 4. Ewangelia według Marka, rozdział 4. Jest tam pewna przypowieść, podobieństwo bardzo znane, ale nie o tym podobieństwie chcę mówić, tylko na pewną rzecz, jedną uwagę naszą zwrócić. Pierwszy wiersz do 9. Ewangelia według Marka, 4 rozdział, 1 wiersz. Jezus znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do Niego mnóstwo ludu. tak iż musiał wstąpić do łodzi, usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach, w przypowieściach. I tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, by siać, a gdy siał, padło jedno ziarno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne zaś padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. I owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą. Wzeszło, wyrosło i wydało owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Wszyscy znamy dobrze tę przypowieść, to podobieństwo, ono jest podstawowe. I mówi o siewcy. Mówi również o Bożym Słowie i o znaczeniu Bożego Słowa. Dalej jest wyjaśnienie tego wszystkiego. Ale moją uwagę kiedyś, gdy sobie czytałem rano prywatnie dla siebie, aby się budować tekst Pisma Świętego, i właśnie ten werset 9 moją uwagę zwrócił. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I wiele myśli się pojawiło wtedy w mojej głowie. Zacząłem sobie to notować, analizować, badać w różnych przekładach, w oryginale i stwierdziłem to, czym się teraz z wami chcę podzielić. My jesteśmy ludem słowa. Izrael jest ludem słowa, był ludem słowa i my jesteśmy również ludem słowa. Na początku było słowo. Bogiem jest to słowo i wiemy, czym ono jest, gdy chodzi o cały świat. Taka pierwsza modlitwa Izraelity to jest Szyma Izrael, to znaczy słuchaj Izraelu. Gdy pomyślałem sobie kiedyś o Łazarzu, który wiemy, gdzie leżał przez 4 dni. On usłyszał czy nie usłyszał? No ale jakżeż martwy może usłyszeć? I to właśnie jest Boże Słowo. Pomyślałem sobie, czy mój telewizor mnie słyszy, czy mnie nie słyszy. No chyba mnie słyszy. Bo mam taki duży pilot. I co chcę, to on mi pokazuje. I różne reakcje, i ustawienia, i różne programy, no cokolwiek. A są piloty uniwersalne, że potem i obsługuje jeszcze inne urządzenia, które towarzyszą telewizorowi. A więc czy on mnie słyszy, czy mnie nie słyszy ten telewizor? Jakoś nie ma odpowiedzi. Ale on reaguje. Reaguje na moje polecenia wydawane nawet nie słowem, tylko wydawane palcem, kciukiem. Ten też mnie słyszy, prawda? Niech ktoś mnie słyszy, ale on mnie słyszy. I gdy chcę skasować rozmowę, to on mówi, że mogę nacisnąć, a mogę powiedzieć tak albo nie. Mówię tak, to potwierdź jeszcze. Kasuj. Tak. A więc to urządzenie martwe, ten telefon martwy, on reaguje na mój dźwięk. A gdy chcę wybrać sobie telefon mojej żony, to mogę nam dać na przykład słoneczko. Słoneczko. Za chwilę żona moja się odzywa. Oczywiście tego nie robię, ale mógłbym to, bo też można i w ten sposób. A więc jest jakiś sposób porozumiewania się i nie tylko człowiek żywy, ale i martwy. Nie tylko człowiek żywy i martwy, ale i urządzenia rozmaite reagują na nasz głos. Teraz też są i komputery tak tworzone, żeby ludzie niewidzący mogli swoimi słowami się z nim porozumiewać. A więc porozumiewanie się. Kto ma uszy? Niechaj słucha, bo Bóg z nami chce się porozumieć. Wtedy przypomniało mi się też pewne słowo, które wszyscy dobrze znamy z Księgi Izajasza. Z tego rozdziału, gdzie jest mowa, że można kupić bez pieniędzy i bez kartek. Pamiętamy, kiedyś były kartki i bez pieniędzy można było kupić, ale powiedzmy, trzeba było mieć jakąś kartkę. A tu jest bez kartek, bez pieniędzy można kupić dobre rzeczy. I to właśnie w tym rozdziale, który to jest rozdział? 55, jest powiedziane w ten sposób. Wiersz może ósmy, bo moje myśli nie są jak wasze myśli. Moje drogi nie są jak wasze drogi, czyli sposób życia, droga, sposób życia nie jest mój taki jak wasz. Jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak też i mój sposób, moje podejście, moje drogi są wyższe niż wasz sposób, wasze podejście, wasze drogi. Wasze i moje myśli są inne, odmienne niż wasze myśli, a więc ta odmienność Boga i nasza. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ten deszcz tę ziemię urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak też jest, mówi Bóg, z moim słowem, które wychodzi z moich ust i nie wraca do mnie puste, próżne, lecz wykonuje moją wolę, spełnia pomyślnie to, z czym je posłałem. I właśnie w tym fragmencie, tak dobrze mi znanym, zainteresowało mnie w wierszu 10, że to słowo zrasza. Zawsze zrasza woda, nie słowo. Zawsze zrasza Duch Święty, nie słowo. A tu napisane jest, że słowo zrasza. Więc rzecz ciekawa. To słowo sprawia, że ziemia jest, gleba mojego serca, moich myśli, mojego wnętrza jest żyzna, urodzajna. A więc nie tylko Duch Święty, ale Słowo. Przede wszystkim Słowo. Na początku było Słowo. Owszem, było to Słowo, ale nad ziemią bezkształtną i próżną, znamy pierwsze rozdziały Biblii, pierwsze wiersze, unosił się Duch Boży. On się unosił nad ziemią próżną i bezkształtną. I Bóg rzekł Słowo i Słowo sprawiło, że ciemność zniknęła, pojawiła się światłość. A więc Słowo użyźnia, Słowo zmienia. Pamiętam takie wydarzenie, które wy też dobrze znacie, gdy pewien dobry chrześcijanin, a właściwie kandydat na chrześcijanina, to jeszcze było za czasów Pana Jezusa, w takim trudnym okresie, gdy ich mistrz zmarł i było widać, że zmarł, pochowali go i głazem zakryli, a potem mówią, że on zmartwychwstał, że się pokazuje. To był trudny okres, który trwał ile dni? 40. Liczba 40 między innymi oczywiście jest liczbą prób, doświadczeń. I właśnie oni mieli próby, doświadczenia, ale czego? Co oni, czego wtedy Pan ich uczył? Pan ich uczył kontaktu z nową rzeczywistością. Przedtem był z nimi jak człowiek z krwi i kości. A teraz jest z nimi jak ktoś, kto był umarły, a nie jest duchem. Bo widzą, że może jeść, że z nimi przebywa. Ale pewien taki dobry kandydat na chrześcijanina, Tomasz, mówi, nie uwierzę. Muszę mieć dowody. I czy się Jezus obraził na jego niewiarę? Nie, Bóg się nie obraża. Bóg traktuje nas jak glinę, którą trzeba kształtować, która potem będzie skarb w sobie miała, zawierała. Więc ta glina jest cenna, mimo że sama w sobie nie jest cenna. Ale będzie cenna, bo skarb w niej się znajdzie. Więc ten Tomasz był cenny w oczach Chrystusa. Gdy się pojawił ten Tomasz, to on mówi, Tomaszu, chodź, chodź. I to mi się bardzo podoba. Daj twój palec. Jak można dać palec? Daj ołówek, no proszę bardzo, prawda? I możesz go wziąć. Ale palec? Jak ci mogę dać mój palec? Jeśli kobieta daje rękę, znaczy, że wychodzi za mąż. Jest to przenośnia. Ale dać palec? I właśnie to wyrażenie daj palec mówi o pełnym zaangażowaniu. Tomaszu, zaangażuj się w całkowicie. Włóż rękę. A więc Tomasz nagle został wewnętrznie przemieniony przez sympatię, z jaką się spotkał ze strony Jezusa. Przez zrozumienie. Przez to, że Pan Jezus go przyjął takim, jaki jest, niewiernego. Że zgodnie z tym, czego sobie życzył, zrobił tylko po to, żeby ten szczery kandydat na chrześcijanina, żeby ten szczery człowiek przekonał się. On nie był perfidny, on nie był złośliwy.
Po prostu on był naiwnie, jak dziecko, no niepewny tego, o czym mówią. I my dziecku też wiele rzeczy pokazujemy, rozumiemy, że ono musi dorosnąć, musi dojrzeć. I właśnie wtedy uczniowie dojrzewali w czym? Że Jezus nie jest duchem, jest w pełni człowiekiem, ale już nie tym, który był wcześniej. I potem, gdy Pan Jezus ma odchodzić do swego Ojca, i to jest ten pierwszy rozdział w Dziejach Apostolskich, gdy im mówi, żeby się nie oddalali z Jerozolimy, żeby oczekiwali obietnicy Ojca, gdy im zapowiada już przyszłość, powstanie Kościoła i erę Ducha Świętego, to w tym czasie oni jeszcze są niedouczeni. Bo pytają go, czy w tym czasie, Panie, odbudujesz Królestwo Izraelowi? Znów myślą o ministerstwach, o przepędzeniu Rzymian, w ogóle myślą o sprawach politycznych i tych ziemskich. W ogóle nie wchodzą w temat, nie wchodzą w zagadnienie, nie wchodzą w tę sferę, w której jest Jezus, który mówi im o Duchu Świętym, o sprawach duchowych. Więc cały czas są niedouczeni. Czegoś im brakuje. Dlatego naszym tematem jest właśnie chodzenie w Duchu Świętym. Duch Święty, jego dary, uzdolnienia. Ja to teraz również chcę kontynuować, ale chcę omówić tę szczególną rzecz, że Bóg do nas chce dotrzeć. I Pan Jezus do nich, by móc dotrzeć, mówi, nie wasza to rzecz. I brat Stanawski nam właśnie mówił o tej pieśni, że chce się ugiąć, poddać tej Bożej woli, gdy garcarz bierze. I garcarz mówi, to nie twoja rzecz glino biec tam na półkę i tam stać. Jesteś jeszcze niezdarną gliną i twoją rzeczą jest mi się poddać. I musisz być miękka, elastyczna do czasu, aż cię utwardzę. A potem cię utwardzę, gdy cię słońce trochę wysuszy, albo i do pieca cię wsadzę. Potem, gdy wyjdziesz, dopiero ja cię na półkę zaniosę. I właśnie Pan Jezus ich tego uczy, nie wasza to rzecz, ale weźmiecie moje uzdolnienia. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie, tak powiem, moje geny. To, kim ja jestem. I wtedy dopiero będziecie mi świadkami, czyli będziecie mogli mówić jako naoczni, ludzie, którzy naocznie tego doznali, którzy powiedzą później, czego sieśmy dotykali, widzieli, cośmy słyszeli o słowie żywota. I właśnie tak bardzo ważną rzeczą jest słyszeć. To wyrażenie, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, jest trzy razy, znajduje się w Ewangelii Marka trzy razy w Ewangelii Mateusza, dwa razy w Ewangelii Łukasza, więc 8 razy w Ewangeliach. Ono się oczywiście powtarza, ale 3 razy w jednej Ewangelii się znajduje. A w Apokalipsie, w objawieniu Jana, ile razy? Za każdym razem, gdy się list kończy, pamiętamy, a zborów jest 7, tak? To jest, kto ma uszy, niechaj słucha, co? Duch. Duch prawdy. Co Duch mówi do Kościoła, do zborów, do ciebie i do mnie. I Apokalipsa 8 razy to zdanie nam przytacza. A więc 16 razy Nowy Testament używa tego wyrażenia, kto ma uszy, ku słuchaniu niechaj słucha. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Zaraz w Ewangelii według Marka, 4 rozdział, gdzie czytaliśmy, 13 wiersz. Gdy Pan Jezus im wyłożył podobieństwa, wykłada, mówi na ten temat, to 13 wiersz i niżej nam podaje Marek, 4 rozdział, 13 wiersz. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa? A jest niezrozumienie. Siewca rozsiewa to słowo. I Pan Jezus wyjaśnia. Wyjaśnia im, czym to, kim oni są, czym to wszystko się, czym to wszystko jest. Ale oni cały czas tego jednak nie rozumieją. Oni cały czas jednak, ich oczy są jakieś no, dziwnie ustawione i tego wszystkiego nie rozumieją. I potem w 8 rozdziale Ewangelii Marka, gdy my napotykamy znów Pana Jezusa, gdy z nimi rozmawia, gdy nakarmił ludzi, i 8 rozdział, i wiersz 14, zamiast się zachwycać, uwielbiać Jezusa za cud, który się dokonał, bo 4000 ludzi zostało nakarmionych, a oni mówią: Panie, nie wzięliśmy chleba. A oni mówi: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. I wyraz kwas zaraz im na myśl przyprowadził, przyniósł chleb. I pomyślcie sobie, że wasz pilot, naciskacie, prawda, na ten program, a on wam co innego, zupełnie coś innego. No i tak nagle znów coś innego. I co teraz zrobić? Trzeba go naprawić? Tak się zdarzyło właśnie coś u nas. I za nami mówi: coś się stało, zobacz. I co ja miałem zrobić? Nic, bo on nie reaguje. Trzeba zresetować. Znamy to słowo, czy nie znamy? Już trochę znamy, czy nie wszyscy? Ale po chłopsku, po naszemu, podszedłem i wyjąłem z kontaktu wtyczkę. Wszystko zgasło. Postałem chwilę, poczekałem, włożyłem, zaczęło wszystko od nowa pracować i wróciło do pierwotnych ustawień. I właśnie my potrzebujemy pierwotnych ustawień. Duch Święty musi nas zresetować. Musi nam wszystko do zera doprowadzić i dopiero od nowa zapisywać. To jest właśnie znaczenie nawrócenia, odrodzenia. Dlatego też apostoł Piotr, pamiętamy, słyszę w Ewangeliach, Pan Jezus mówi: Piotrze, gdy ty się nawrócisz. Już 3 lata chodzi z Panem Jezusem, chorych uzdrawiał, jest pewny siebie, że tak wierzy w Pana Jezusa, że się go nigdy nawet nie zaprze i w ogóle to jest, nie ma mowy. A Pan mówi: Piotrze, gdy ty się nawrócisz. Więc jest potrzebne zresetowanie, wyzerowanie całkowite i wrócić do pierwotnych ustawień fabrycznych, niebiańskich ustawień trzeba wrócić. I właśnie Pan Jezus mówi: i wy jeszcze nie rozumiecie, wiersz 21? Ale wiersz 17 nam powiada: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie, nie rozumiecie? Czyż serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Zobaczcie, jaka przygana do ludzi, którzy się dotykają, oglądają, uczestniczą w wielkich rzeczach. Przy Jezusie uczestniczą w wielkich rzeczach i cały czas są pełni niezrozumienia. Nie pojmują, nie rozumieją. Serce ich nieczułe. Oczy mają i nie widzą tego, co mają widzieć. Mają uszy i nie słyszą tego, co do nich dociera. I nie pamiętają tego, co by mieli zapamiętać. Jak z tych chrześcijan można budować Kościół? To są takie żywe kamienie, prawdziwe kamienie, oporne kamienie, twarde kamienie. I właśnie gdy sobie tak nad tym wszystkim rozmyślałem, rozważałem, to sobie przypomniałem różne teksty biblijne, sobie wsiadłem potem do komputera, znalazłem sobie te wersety i sobie je wypisałem, żeby sobie ułatwić całą tą moje rozmyślanie. I posłuchajcie. Serce tego ludu otępiało. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swoje przymrużyli, by nie widzieć, a uszami by nie słyszeć, a sercem by nie zrozumieć i się nie nawrócić. A ja wtedy nie będę mógł ich uleczyć. No bo jak można ich uleczyć, gdy oni w ogóle są cały czas niezdolni do uwierzenia, do niczego. Dzieje apostolskie również mówią: serce otępiało tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy przymrużeli, sercem nie zrozumieli, nie nawrócili się. Ale wasze oczy są błogosławione, że widzą, i wasze uszy, że słyszą. I skąd ta różnica pomiędzy serca tego ludu i wasze oczy? Oczy tego ludu i wasze oczy. Skąd ta różnica? I właśnie gdy teraz takie były czasy dla seniorów, dla ludzi, no ktokolwiek chciał, osób około było 50, odbywały się, i ktoś, kto przyjechał z tych czasów, mówi, i tam też były takie dwie panie, które nie były z naszego kościoła, z naszych zborów, i te panie potem miały taką uwagę i pretensje. Mówi, my zauważamy, ja to tak nazwę swoimi słowami, pewien ekskluzywizm, czyli taką wyłączność, takie izolowanie się, bo często widzimy, że Razem sobie jemy, rozmawiamy, śpiewamy, idziemy na wycieczki, a w pewnych momentach nagle my czujemy się obco. I oczywiście obwiniły to kierownictwo tych czasów, kierownictwo, że kierownictwo nie zadbało o integrację. Czy kierownictwo mogło zadbać o integrację tak do końca, czy nie? A strony organizacyjnej nie. Pan Jezus mówi, ale wie wasz Ojciec Niebieski, narody, poganie, to się modlą, bombardują swoje bóstwa słowami, ale wasz Ojciec nie potrzebuje wielomówności, on wszystko wie. Wasz Ojciec wie. Wasz Ojciec. Albo gdy zmartwychwstał mówi, idźcie do Boga mego i Boga waszego, Ojca mego i Ojca waszego. A więc jest jakaś grupa, grupa wyjątkowa. Grupa skupiona wokół Jezusa Chrystusa. I skąd się wzięli ci ludzie? Z której planety oni przyszli? Jak myślicie? Jacy to aniołowie się za ludzi przebrali i skupili się wokół Jezusa? Kto to jest? To są grzesznicy. To są ludzie tej ziemi. Ale ludzie, którzy dali się nawrócić. Którzy pozwolili, aby serce ich zostało obrzezane. I właśnie księga Izajasza mówi, że, czy Jeremiasza, że lud ten ma ucho, serce nieobrzezane. To ludzie, którzy pozwolili obrzezać swoje ucho. Przetkać swoje ucho. Swoje oczy otworzyć. Pamiętamy, jak Szabeł to przeżył. Gdy był niewidomy. Kim jesteś? Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Co mam czynić? Idź do Damaszku, tam ci powiedzą. I on się poddał, jak ta glina. Jeszcze niewierzący człowiek, ale już się poddał. I właśnie on przechodzi z tej grupy oni do wy. On przechodzi. Najpierw prześladował tych wy. To byli dla niego oni. A teraz on z tych właśnie, którzy prześladowali, przechodzi do grupy tych wy i staje się my. I poddał się Ananiaszowi i nagle spadła jakby zasłona z jego oczu i nagle widzi w Biblii, w Starym Testamencie, w Torze, widzi wszędzie Mesjasza. Wszędzie Mesjasz, ludzie, wszędzie Mesjasz. I im teraz wykłada, słuchajcie, tu Mesjasz i w tej księdze, i w tamtym rozdziale. Skąd to mu się wzięło? Kto mu mózg wyprał? To było pranie mózgu? I właśnie, to jest piękna rzecz, o czym Paweł później pisze, list do Efezjan, 4 rozdział. Dzisiaj brat nam trochę cytował z listu do Efezjan, ale tam jest ten 4 rozdział, mi się on bardzo podoba. Jest tam mowa o takim dziwnej operacji. 4 rozdział, wiersz 22, 23, 24. Zewleczcie z siebie starego człowieka, poprzedniego człowieka. Z jego poprzednim postępowaniem, Efezjan 4:22. Którego gubią zwodnicze żądze. Wiersz 24 mówi, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga. A więc mamy te dwie czynności, zewlec tego starego człowieka. To poprzednie myślenie, tę niemoc, niemożność słyszenia, rozumienia. To, co właśnie miał Piotr, co mieli apostołowie za dni Jezusa. Mieli jeszcze pod koniec na Górze Oliwnej, na górze, gdzie już miał odejść, jeszcze oni to mieli. I potem oni się oblekli w nowego człowieka, stworzonego według Boga. Ale co, było, co jest pomiędzy? Jest wiersz 23, jest mowa o zresetowaniu. O przywróceniu ustawień pierwotnych, niebiańskich. Odnówcie się w duchu waszego myślenia. Niech się odnowi duch waszego myślenia. Mówi nam przykład nowy ekumeniczny. A więc w naszym wnętrzu, nasz ten główny moduł, to, co tworzy nasze człowieczeństwo, w naszym wnętrzu, ten duch człowieczy, źródło naszego myślenia, ono musi się odnowić. Musimy otrzymać, gdy ja chciałem komputer swój wymienić i płytę główną dodałem, to też i kupiłem przy okazji nowej płyty i nowy procesor. I komputer w starej obudowie, wieloletniej, chodził przez jakiś czas jako najnowocześniejsze urządzenie tego rodzaju. Dlatego, że dałem mu nową płytę, dałem mu nowe pamięci, dałem mu nowy procesor. To wszystko oczywiście robiłem ja sam, bo ja jestem też i hobbystą pod tym względem. I nagle patrzę, a on chodzi zupełnie inaczej. Ale musiał być wewnątrz, w starej obudowie, wszystko wymienione. I właśnie Bóg musi to uczynić. I w dzień 50, o czym mówiłem wczoraj, to się właśnie dokonywało. Dokonywała się zmiana ich myślenia. I wtedy Piotr, gdy wyszedł, zupełnie inaczej reagował w dzień 50, gdy chodzi o kazanie. Przy drzwiach pięknych, gdy nie miał pieniędzy, ale dał temu człowiekowi uzdrowienie w imieniu Pana Jezusa. Potem, gdy wygłosił kazanie w świątyni, gdy ten były nieszczęśnik, a teraz już szczęśnik, czyli szczęśliwy człowiek, szczęsny człowiek, skakał z radości. Piotr teraz kazanie wygłasza w świątyni. Rzemieślnik, rybak, nagle wykonuje taką piękną pracę. Potem przed radę go wzywają. Ta rada widzi, że to ludzie prości, nieuczeni, ale widzą, że coś w nich jest szczególnego. I Piotr ma odwagę powiedzieć: kochani, rozumiemy, szanujemy przepisy wasze, ale my nie możemy. My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli, cośmy słyszeli. Zobaczcie, zupełnie inny Piotr. Nie strachliwy, nie mieczem wymachujący. Zupełnie inny Piotr. I do swoich wrócili. I się razem modlili, pełni strachu. A co Pan zrobił? Napełnił ich znów. Napełnił ich. Napełnił już naczynia gotowe, przygotowane. I teraz Piotr ma dylemat, problem. Bo oto jest zbiórka na budowę kaplicy. Jest tam wielki termometr, tak jak mają nieraz na zachodzie. I pokazują, prawda, ile już wpłat wpłynęło. Jest tam tablica, gdzie wywieszane są wszyscy ofiarodawcy i każdy ile dał. A więc wszyscy się cieszą. Każdy tam deklaruje, podaje. I nagle pewne małżeństwo oszukuje. Jakoś tak się umówili i nie mówią pełnej prawdy. I teraz Piotr ma dylemat, zobaczcie. I pyta się teraz tej Safiry. Czy za takąż sumę żeście to sprzedali? A ta chrześcijanka, pełna radości w Duchu Świętym, kłamie jak z nut. Tak, za taką sumę. Zobaczcie, to jest samo życie. Samo życie. Ja nieraz tak sobie siedziałem, myślę, jak może chrześcijanin bez zająknienia, bez rumieńców na policzkach, bez odwrócenia swoich oczu, tak spojrzeć, tak za taką sumę. Tak, nie zrobiłem tego. Jak można? Jak można? Ale można. Odruchowo się, myślę, możemy tak przyzwyczaić do kłamstwa, że potem nawet nasze odruchy będą kłamliwe. I to można robić, mając pełnię Ducha Świętego. Tak. I oczywiście w końcu Duch Święty jest zasmucony. Ale dla przestrogi nagle Piotr słyszy, co ma zrobić dalej. Zamiast ją zewangelizować, zamiast się z nią modlić, do pokuty doprowadzić, co robi? Prosi, aby diakoni wynieśli jej zwłoki. I jej zapowiada właśnie, że nogi tych, którzy wynosili twojego męża, teraz z ciebie wyniosą. Na szczęście Pan już tego nie robi do dzisiaj, bo nie wiem, czy w naszych zborach byłoby tyle ludzi, co jest dzisiaj. Ale właśnie to jest też taki dowód, że Bóg chce, abyśmy byli zgodni z Jego myślami. I ku przestrodze mówi: pilnujcie się sami siebie i o tej świętości, o której brat nam wcześniej wspomniał. Dlatego też, wasze siostry, czego potrzeba, abyśmy właśnie byli ludźmi, którzy są w stanie słyszeć Boży głos? A więc serca nasze są zdolne do otępienia. Serce otępiało. I musimy dbać o to, żeby serce nasze nie otępiało, żeby nasza miłość do żony, do męża nie otępiała. To musimy o to dbać. Czy dbacie o to? Ja stale dbam. W tym roku będziemy mieli lat 41 naszego małżeństwa, a znamy się lat już 45-46. I cały czas kochamy się i kochamy i jesteśmy Bogu wdzięczni, że dzieci z nami już nie mieszkają, że wnuki są daleko, bo my cały czas mamy okres lepszy niż narzeczeński. Przepraszam, jeżeli kogoś ja obrażam teraz, gdy ja mówię tam o wnukach i tak dalej, przepraszam. Ale ja trzymam się zasad biblijnych. Odłączy się mąż od ojca, matki, się z żoną swoją sklei i będą jednym ciałem aż do śmierci. Ja tak chcę być aż do końca. I my o to ciężko walczymy. I gdy ja telefonuję do niej, jak się ma skarbie, a na mnie dzwoni, jak się ma słoneczko, A czemuż tak? No bo to jest mój skarb. Drugi po Jezusie na tej ziemi. A ja nie jestem słoneczkiem, bo ona jest depresyjna z natury. A ja jestem optymistą zawsze. Ona mówi, i ty nie rozświecasz, tylko się zbudzisz, jesteś już uśmiechnięty od razu. Dlatego też musimy dbać właśnie o te dobre rzeczy, żebyśmy nie otępieli, żeby nasze uczucia nie otępiały. Musimy dbać, pielęgnować. I tak samo z Bożym Słowem, ze wszystkim tym, czy Bóg nas obdarzył, to musimy dać się obrzezać, ale potem też i dbać o to, żebyśmy nie otępieli. I właśnie Księga Izajasza nam powiada rozdział 51. I może zerknijmy sobie tam. Rozdział 51 Księgi Izajasza. Czwarty wiersz. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie. Dzień dniowi przekazuje dobrą wiadomość, dobrą nowinę, słowo. I teraz, gdy my rano wstajemy, to co robimy jako pierwszą rzecz? Biegniemy do łazienki, prawda? Bośmy całą noc spali, a wieczorem żeśmy wypili trochę za dużo wody. Tak? I biegniemy szybko do łazienki, tak? Najczęściej taka jest potrzeba fizjologiczna. A czy mamy odruch, aby się pomodlić, tak w duchu wesnąć, nawet bez klękania, tylko tak od razu? Czy mamy odruch, aby przed zaśnięciem wziąć sobie jakiś tekst Pisma Świętego i go tak długo czytać, aż się przy nim zaśnie? Mamy czy nie? Ja gdy nie mogłem spać, to wiecie, co robiłem? Czytałem Biblię, aż mi ona wreszcie opadła i tak z nią spałem całą noc. Czy to było dla Biblii dyshonor, że ja przy niej zasnąłem, czy nie? Jak myślicie? Tylko, że w ciągu nocy, gdy się przewracałem, ja czułem, że mój duch się modli innymi językami przez całą noc. Dlatego, że go zaimplikowałem, że mu dałem sygnał z Bożego pilota i on cały czas był stand-by. Wiecie, co to znaczy wyraz stand-by? W stanie czuwania. Cały czas był w stanie czuwania. Dlatego, że mu dałem Boże Słowo. A teraz to mam inny sposób. Jak nie mogę spać, to tu mam wgrany cały Nowy Testament. Sobie podłączam, słuchaweczkę daję, włączam i zasypiam. Po jednym rozdziale, po półtora rozdziału. Potem się budzę, a on dalej idzie, ten Nowy Testament. Źle czy dobrze? Jak myślicie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niech się karmi mój duch Bożym Słowem. Pilnujcie mnie. I tu właśnie, wracając do tego rozdziału, zwróć na mnie uwagę, a Biblia Gdańska mówiła, pilnujcie mnie, ludu mój i rodzino moja. Biblia Gdańska mówiła, rodzino moja. Słuchaj mnie, mój narodzie, a Gdańska mówiła, nadstawcie mi uszu. Nadstawcie mi uszu. A więc jest cały czas konieczność, abyśmy mieli nastawione nasze uszy, nasze wnętrze, abyśmy, jak nasze urządzenia są cały czas w stanie czuwania i naciśniemy i już nastąpią reakcje, musimy cały czas być wrażliwi. Pamiętamy, czego Heli nauczył tego chłopca, małego chłopca Samuela. Pamiętamy, czego go nauczył? Czy nauczył go liturgii? Jak świecę zapalać i gasić? Czy tego go uczył? On mówił, chłopcze, wróć, jak usłyszysz, to powiedz, mów, Panie, bo sługa Twój jest stand-by, w stanie czuwania, słucha, cały czas słucha, jest gotowy. Pamiętam kiedyś, to już nie raz było, ale tylko to wspomnę, gdy jechałem zmęczony, byłem samochodem załadowany, wiozłem daleko na Białostoczyznę materiały, które były potrzebne tam na kursie młodzieżowym, biblijnym. I chciałem drogę skrócić i tak przez tory przejechać tramwajowe, które wtedy. I tak i trzeba było wziąć zamach, to było kombi załadowane, więc tak, żeby wyjechać. I nagle, gdy tak wyjeżdżam, a byłem bardzo zmęczony, już kilka godzin trwała podróż w naszych warunkach polskich, wiecie, jak to się jeździ. I nagle słyszę, stój, bo tramwaj jedzie. I ja momentalnie zahamowałem i tramwaj przemknął, bo to był właśnie taki nasyp wysoki przede mną. No i na chwilę ruszyłem, pojechałem. I teraz ktoś siedział obok mnie, mówi, a czemuś zachował? Przecież mówi, ja drzemałem, bo ta osoba drzemała, ja nie patrzyłem, bo byłem zajęty właśnie tym, żeby przejechać i żeby żeby tam nie uderzyć w no, tą miskę olejową. Więc, no właśnie głos Ducha Świętego. Właśnie głos Ducha Świętego. Ale podczas całej tej podróży, właśnie innymi językami się cały czas modliłem, sobie śpiewałem. Cały czas byłem w stanie czuwania. I tak automatycznie, samo przez się. I to właśnie jest piękne, że nam takie uzdolnienia dał Duch Święty. Pamiętamy, gdy Pan Jezus mówi do Samarytanki, że gdy napijesz się łyk tej wody, to co zrobi ten łyk wody? Będziesz zaspokojony. Właśnie, to jest wewnętrzne zaspokojenie. Wewnętrzne zresetowanie. Że człowiek nie jest zależny od ludzi, zależny jest od tego, co o nim powiedzą. Co, po prostu jest zależy tylko od Boga i się czuje wspaniale z Bogiem, ale też wobec ludzi ma właściwe relacje, jest w, taki, w takim stanie harmonii. Ale również i ten łyk sprawia, że z twojego wnętrza wypłyną rzeki. Rzeki. Nie jedna rzeka, rzeki. Wypłyną jeden łyk, taką zmianę. I właśnie Bóg tego oczekuje i mówi do nas, abyśmy byli takimi ludźmi. I wracając jeszcze do Księgi Izajasza, rozdział 50. Właśnie gdy sobie studiowałem to zagadnienie, to właśnie te teksty moja konkordancja biblijna mi wykazywała i stąd ja sobie, idąc za tymi tekstami, te wszystkie myśli zbudowałem, które dzisiaj z wami tutaj omawiam. I właśnie w Księdze Izajasza napotkałem wiele tych ciekawych myśli, między innymi w tym rozdziale 50, wiersz 4, 5 i niżej. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych. Możemy nie być uczeni, ale język uczonych mieć. Pan nam da. Abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho. Abym słuchał jak ci, którzy się uczą. I człowiek całe życie się uczy i jak umiera? Ale człowiek wierzący umiera nie jak głupi. Coraz mądrzejszy, mądrzejszy i mądrzejszy, bo naszą mądrością jest Jezus Chrystus w nas. I ja jestem coraz mądrzejszy. Ty też? I nie jestem jeszcze mądry. Nie. Nie. W porównaniu z Bogiem jestem cały czas jeszcze niedojrzały. Nie jestem głupi, bo dziecko też nie jest głupie. Ale w porównaniu z naszą mądrością jest no, niedoinformowany, więc nie można powiedzieć, że jest głupie. Ale po prostu jeszcze mu wiele brakuje i nam wiele brakuje. Dlatego też Pan budzi nasze ucho, abyśmy słuchali jak ci, którzy się ciągle uczą nowych rzeczy. I stąd ja sobie rano wstaję i Biblię otwieram, ona już jest tak pokreślona, że ja ją znam na pamięć. I za każdym razem coś nowego znajduję. I teraz też, gdy brat głosił Stanawski, też mam już nową rzecz i sobie zapisałem. I tu włożyłem sobie kartkę jako nowy temat, który muszę sobie przeanalizować właśnie. Widzisz, bracie, tutaj? O, nowy temat, który sobie muszę przeanalizować. A mnie zaintrygował wyraz W. Że chwała w Kościele i w Chrystusie. I W. To mnie zainteresowało i to sobie muszę zrobić egzegezę tego. A my cały czas się uczymy, cały czas. Uczymy się. I to jest właśnie przygoda, to jest piękne, to jest cały czas rozwój, podobnie jak uczymy się cały czas miłości, jak cały czas zaskakujemy, nawet moja żona po tych 40 latach małżeństwa też nieraz jest zaskoczona, nie spodziewała się, albo coś się dowie, czego o mnie nie wiedziała, a wszystko o mnie wie. Ale cały czas my się uczymy, dlatego że Pan jest nieogarnięty i On też ma możliwości i chęć, aby nam to przekazywać. I dalej idziemy. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. I to właśnie jest bardzo ważne. Żadnego sprzeciwu i oporu. Gdy Pan coś powie, trzeba to sprawdzić. Jak ten Tomasz sprawdził. Trzeba sprawdzić. Pan się nie boi sprawdzania. On nam odpowie, doradzi, zapowie, jak Ananiaszowi na przykład, o czym mówiliśmy wczoraj. Ale gdy widzi naszą szczerość, on z nami szczerze postępuje. On nam szczerze powie. I nieraz Pan, pamiętam może, wiele rzeczy teraz mi przemknęło przez myśl, ale pamiętam tę taką jedną z pierwszych. Gdy chciałem się ożenić, zakochałem się i od razu do czynu, do dzieła. To jest związane również i z Wisłą, ale tam z Głębieczkiem. Ja wtedy się modliłem, Modlę, a Bóg mówi, teraz się nie ożenisz. Zakochałeś się, masz już pewność, że to jest ta właściwa, ale się teraz nie ożenisz. Panie, a kiedy? A Pan mówi, weź kalendarz, to ja Ci pokażę. To była autentyczna rozmowa w myślach, w modlitwie, podczas postu. I wtedy właśnie wziąłem kalendarz i się skończyły już kartki w tym kalendarzu. Bóg mówi, weź następny rok. Dalej skończyło się. Weź następny rok. I tak było 3 lata. I mówi, i teraz. I tam data konkretna była wskazana. Ja mówię, Panie, ciężko mi. Ja bym chciał już. Ale okej, zgadzam się, tylko powiedz mi dlaczego. Dlaczego 3 lata? A Bóg mówi, bo ty jesteś taki prędki, będziesz miał za rok dziecko. I tak było rzeczywiście w małżeństwie, że córka się urodziła po roku rzeczywiście. A więc będziesz miał dziecko. Wtedy ty studiów nie przerwiesz, ale żona, której zależy na studiach, będzie musiała je przerwać. To będzie dla niej bardzo bolesne. Macie oboje akademiki, mieszkacie i tak dalej, będziecie musieli wynająć mieszkanie, a pieniędzy nie macie. Ty jeździsz teraz, ja cię używam tak dalej, nie będziesz mógł nigdzie jeździć po Polsce z młodzieżą dalej, bo się musisz zająć rodziną. To wszystko w swoim czasie. Jak już skończy studia i gdy ona skończy studia. Ona 5 lat, a ja 4. Czy się zgadzasz? Ja, Panie, ja mam inne wyjście? Zgadzam się. I ulga. Ale jak byliśmy w czasie wakacji z pewną grupą, żeśmy od zboru odwiedzali i mieszkaliśmy tam u braterstwa Cieślarów, gdzie teraz jest ośrodek, prawda, tam w Głębieczku. I tam jeszcze żyli właśnie ci starzykowie i żeśmy tam byli z tą całą grupą. I tam właśnie obok nich taki jest lasek, dolinka i tam były czarne jagody, czyli borówki, tak to się mówi u nas, tak? A to w Polsce mówią czarne jagody. No i właśnie żeśmy te borówki, właśnie ona zbierała, ja sobie siedziałem sobie na pniu, zrobiłem jej zdjęcie i to zdjęcie mam do dzisiaj. Mam, jak ona sobie zbiera i je. Ja mówię, to co, pobieramy się w tym roku? Ona patrzy na mnie i mówi nie. A ja myślałem, że jak ona powie tak, to znaczy, że Boża wola się zmienia. Wiesz, tak, i dlatego to chcę powiedzieć, że człowiek jest taki, jaki jest. Ale Bóg jest łaskawy. A ona, właśnie ja sobie cenię moją żonę, że ona jest stanowcza, jakby stanowczy chrześcijanie byliście, prawda? Więc ona jest stanowcza, a ja uparty, no i tak się zderzamy często i dzięki Bogu, że właśnie tak jest. A ona mówi nie. A dlaczego nie? Bo nie. Bo nie. Ach, ładny mi argument. Bo nie. A kiedy? Ona mówi za 3 lata. A mnie jeszcze zmroziło. Zmroziło mnie. To było kilka miesięcy po mojej modlitwie. Zmroziło mnie. Ja mówię, a skąd ty wiesz? A co mam wiedzieć? No, że za 3 lata. A tak sobie powiedziałam. Wiesz co, bo ja i opowiedziałem całą historię. I byłem przerażony. A ona znów tak po swojemu, przepraszam, że ja to mówię, ale to jest autentyczne, więc też i wybaczcie, że ja to powiem. Ona mówi, to co się głupio pytasz? I ja wtedy wiedziałem, Panie przepraszam, że ja... Ona to powiedziała spontanicznie i nawet do dzisiaj nie pamięta, jak tę historię ja jej przypominam, ona nie pamięta tej rozmowy. Jest zdjęcie... Widać, że to miało miejsce. Pamiętam tę wizytę u Cieślarów, ale tej rozmowy, ja ją pamiętam do dzisiaj w szczegółach. Wtedy Bóg powiedział, nie zmieniaj moich planów. Nie cofaj się. Nie cofaj się. Nie sprzeciwiaj się. I potem widziałem, jak Bóg to cudownie prowadził, błogosławił. Wybaczcie, że nie będę teraz się chwalił tym, co Pan zrobił, ale powiem, że Pan tak też urządził, że w tamtych czasach, gdy trudno było zdobyć mieszkanie, wiecie, jakie to były czasy, Bóg nam dał kawalerkę w spółdzielni, że zdążyłem przed ślubem tylko ją wstawić, tylko wylakierować hemolakiem, wtedy był hemolak, pamiętacie, to śmierdziało strasznie, tego i wstawić tylko taką szafę, jedną metrówkę, którą mi się udało kupić i pojechałem na swój ślub do Szczecina. A ze ślubów, podróż po ślubu, pojechaliśmy od razu do Gdańska, gdzie z kolegami prowadziłem kurs biblijną umuzykalniający. Czyli od razu do pracy pojechałem i tam byśmy mieli podróż poślubną i tak dalej. I jak widziałem, jak Bóg wszystko, jak pociągi, które mają dobre połączenia, i się przyjeżdża, przesiada, znów jedzie dalej, 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 jak do dzisiaj to wszystko się układa. Bez żadnych kolizji. Nie wiem, czy dalej mogę mówić tego rodzaju rzeczy. Nie wiem, bo to są rzeczy bardzo czasami intymne. Ale to jest Duch Święty w nas. Gdy nagle pewnego razu Bóg mówi, a teraz pocznij córkę. I świadome poczęcie córki. Tego nikomu nie mówiłem nigdy. Gdy żona się dowiedziała, że jest w ciąży, to widziałem jej reakcję. Wiesz, za wcześnie, bo praca, bo trudności rozmaite. Myśmy też nie było środków finansowych. A ja nic nie mówiłem, że ja to zrobiłem świadomie. Nic nie mówiłem. I gdy jej powiedziałem po wielu latach, to była na mnie oburzona. Jak ty śmiałeś mi nic nie powiedzieć? Ja mówię, bo ty byś się nie zgodziła. A ja wiedziałem, że Pan tego chciał. Przepraszam, że ja to mówię, ale każdy z nas ma obowiązek pozwalać otwierać swoje ucho. Słuchać jako ten, który się uczy. Nie sprzeciwiać się, nie cofać. Jest to trudne i nieraz się cofnąłem, nieraz się sprzeciwiłem. I bym teraz mógł też powiedzieć świadectwa właśnie przypadków, gdy się jednak sprzeciwiłem, gdy się cofnąłem i co było, jak się czułem. Ale to było rzadziej, bardzo rzadko. Najczęściej właśnie starałem się być posłuszny. Dlatego też jest tak ważną rzeczą, abyśmy byli ludźmi wrażliwymi, ludźmi, którzy się Panu poddają, którzy chcą Jego wolę wykonać. Ale jak można tę wolę wykonać, gdy się nie słyszy Go, gdy się nie wie, gdy się człowiek nie orientuje, jaką drogą pójść, jaką drogę wybrać. I być może później o drugiej godzinie, gdy będzie nabożeństwo, powiemy o tym, jak Pan nas prowadzi, w jaki sposób Bóg nas prowadzi. Ale pójdziemy dalej jeszcze w księdze Izajasza, wiersz 6. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją. Moje policzki tym, którzy mi wyrywają brody. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. A więc konsekwencje, gdy musimy iść drogą Pańską. Konsekwencje potem możemy ponieść, rozmaite. Choćby ten wybuch mojej żony, że ja jej nie powiedziałem wtedy, że ze mną nie uzgodniłem. Choćby to. Oczywiście źle, ale wiedziałem, że nie należy mówić, bo wiedziałem, że będzie sprzeciw. Albo też konsekwencje, gdy czasami trzeba podjąć jakąś decyzję i zrobić, a potem są różnego rodzaju przeszkody. Ale my się zgadzamy ponieść te konsekwencje, bo 7 wiersz, lecz i dokończcie, jak napisane jest, Wszechmogący Pan mi pomaga. Dlatego też, bracia i siostry, kończąc nasze dzisiejsze rozważanie, chcę powiedzieć, że nasze ucho słyszy, ale nie to ucho, nie małżowina. Wiemy, że chodzi o ucho wewnętrzne, które jest bardzo skomplikowane, gdzie są drgania, które musi być czyste, gdzie nie można sobie włożyć ołówka, prawda, czy coś i tam wygrzebać. Wiemy, że tego nie wolno robić. Specjalista się musi zająć naszym uchem. Jak się nazywa ten pan od ucha? O właśnie, na L. I właśnie, a bo to może być też pani, przepraszam bardzo, też może być pani laryngolog. A więc oni się umieją tym zająć. Dlatego też tylko Bóg może to uczynić. Ja tylko mogę pozwolić, żeby On budził moje ucho, żeby On mi dał język właściwy, żeby On mnie uzdolnił. I stąd te uzdolnienia, o których mówiliśmy wczoraj, te uzdolnienia, które wnosi nas Duch Święty, dary Jego, one są możliwe do działania pod warunkiem, że ja glina pozwolę. Dlatego też 4 obraz chciałbym dzisiaj zostawić w waszym umyśle. Wczoraj mówiliśmy o piasku, ziarnku, które Bóg uszlachetnił. Mówiliśmy o naczyniu glinianym. Mówiliśmy o kamieniu żywym. A dzisiaj pilot od telewizora, dobrze? Gdy on właśnie wysyła te sygnały. Wtedy sobie wspomnijcie Łazarza, że wyszedł, że usłyszał. Wtedy sobie wspomnijcie Tomasza, że Bóg go przekonał. I teraz ten nasz telewizor musi mieć wewnątrz wszystko sprawne, wszystko czyste. Pamiętam kiedyś mój stary telewizor nie reagował. I pilota wymieniłem i też nie reagował. Musiałem zdjąć obudowę i tam wewnątrz wyczyścić, co trzeba. Bo się zakurzyło. Gdy przeczyściłem, nałożyłem, zaczął znów reagować w sposób właściwy. Dlatego też my musimy być cały czas dostosowani do naszego Pana, a On chce z nami pracować i chce nas używać w tym świecie każdego z nas, jak tylko do tego jesteśmy zdolni. I zauważmy w tej przypowieści. Jedni przynieśli owoc ilokrotny? 30-krotny. Najpierw 30-krotny, prawda? I czy to było mało czy dużo? Drudzy przynieśli ile? 60. Dużo czy mało? A inni 100. Dużo czy mało? Kto jest lepszy? Ten pierwszy, drugi czy ten trzeci? I właśnie, każdy przyniósł 100%. Bo każdy przyniósł tyle, na ile go było stać. I nie liczby. Nie liczby. Ale to, na ile nas stać. Jeden może przynieść jeden talent i nim obrócić. Inny może przynieść 2 talenty i nimi obrócić, przynieść 4 będzie miał. Inny jest zdolny do 5 i obróci i będzie 10. I biada mu, gdyby przyniósł 9. Biada. Pamiętamy Mojżesza? O takie głupstwo. Takie głupstwo, a nie wszedł do ziemi obiecanej. Tak zacny człowiek. Najpokorniejszy. Bo on miał wysoką poprzeczkę. I zawiódł. Za dużo uderzył w tę skałę. Zawiódł. Takie głupstwo. Dlatego też każdy z nas niech się cieszy, że przynosi tyle, ile może przynieść. Jeden talent, 30 ziarenek, a inny 60 i niech nie mówi, jestem lepszy, a ja biada mu, gdy przyniesie 58. I niech każdy z nas będzie zadowolony, że jest tym ziarnkiem piasku, że jest tą gliną w rękach najlepszego garncarza, że jestem kamykiem, ale w rękach najlepszego budowniczego i że jestem też pilotem, który go Bóg używa, naciska, a my w sposób rozumny, nie bezrozumny, nie, w sposób rozumny działamy. A Bóg sprawia, że nasze uszy słyszą, nasze oczy widzą i nasze serce przeżywa, że On jest prawdziwy, działający między nami. Powstańmy razem i spędźmy czas teraz na wspólnej z Nim rozmowie. Panie, otwieraj nasze serce. Jeżeli są wśród nas ludzie nienawróceni, dzieci, młodzież, jeżeli wśród nas są sympatycy, którzy są jeszcze nienawróceni, nie znają Jezusa, Panie Jezu, dopomóż, by podjęli dzisiaj decyzję, że chcą oddać swoje serce, swoje życie Jezusowi. Panie Jezu, dopomóż, żeby weszli właśnie w tę grupę ludzi Twoich. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Kościół jest wspaniałą rodziną, jest Twoim ludem, Twoją rodziną. Panie, dziękuję Ci, że też nasze uszy, nasze serca, nasze wnętrza nastawiłeś, przygotowałeś, spreparowałeś tak, że możemy Cię słyszeć i rozumieć. Panie, dziękuję Ci, że nasza służba jest rozumna, że nasza służba jest codzienna, całodzienna, całonocna. Panie, cały czas jesteśmy ogarnięci Bogiem i prowadzimy normalne życie, bez podziału na religijne i świeckie. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś wspaniałym Panem, że jesteś naszym życiem, które się okaże pewnego dnia i nadal będziemy żyć tak, jak żyjemy teraz, ale w lepszych okolicznościach, bo wieczności. Panie, dziękujemy Ci też za to, że dałeś nam Ducha Świętego, który nas uzdalnia, który jest cząstką Ciebie samego, jest cząstką nieba, jest cząstką Bożej natury, Bożych zdolności, Bożej mocy i nas uzdalnia, abyśmy również na tej ziemi mogli Twoje Królestwo wykonywać jako Twoje ciało, bo jesteś naszą głową. I Panie, musimy być tacy sami jak głowa, jak Ty. Panie, dziękujemy Ci za Słowo Twoje, które posyłasz. Dziękujemy Ci za te impulsy Twojego Słowa, za to, że kierujesz nami, że prowadzisz nami, Panie, abyśmy mogli w świecie być nie tylko zabezpieczeni przed wypadkami, przed różnymi nieszczęściami, przed krachem na giełdzie. Panie, nas chronisz przed wieloma rzeczami, ale również i nas pobudzasz i nastawiasz, abyśmy służyli, abyśmy pracę wykonali, abyśmy pojechali tam, gdzie Ty chcesz, abyśmy pojechali, żebyśmy zrobili to, co Ty chcesz, żebyśmy zrobili. Panie, dziękuję Ci za to, że prowadziłeś i uczysz nas w tych prostych rzeczach tego prowadzenia i że moje siostry, bracia w tym zborze również tego doświadczają i też mogliby świadczyć, jak Pan ich prowadzi i używa, bo to nie jest dla wyjątków, to jest dla wszystkich nas, Panie. I dziękuję Ci, że każdy, nawet głupi, na tej drodze nie zbłądzi. Halleluja, halleluja, halleluja. Kochani, będziemy się dalej modlić, ale szczególnie chcemy wesprzeć tych, którzy potrzebują modlitwy. Jeśli wśród nas są osoby, które potrzebują, aby się modlić razem z nimi w ich sprawie, czy to o nawrócenie, czy o uzdrowienie, czy o jakąś pomoc, pocieszenie, wsparcie, czy też o jakąkolwiek inną rzecz, cokolwiek masz na sercu i Pan Cię pobudza, podnieś Twoją rękę, będziemy się razem z Tobą modlić jako Kościół Jezusa Chrystusa. Kto potrzebuje, niech podniesie, tak są z ręce, kto się podnoszą. Będziemy się modlić z Wami, starsi, młodsi, siostry, bracia. Też z Wami będziemy się modlić, są bracie, czy jeszcze ktoś. Tak, widzę Wasze ręce i tutaj siostra, czy jeszcze ktoś. Tak będziemy się modlić z Tobą, siostrą, i z Tobą. Czy jeszcze ktoś? Będziemy już się modlić teraz. A więc, kochani, było wiele rąk, ale oczywiście nie my modlimy się za Was. Gdy ktoś jest już martwy, to się wtedy modlimy za niego, tak. Żeby Pan go wskrzesił, tak jak Łazarza, czy tego chłopca z Nain. Ale jesteś żywy. I nie musimy się modlić za ciebie, bo jesteś już niezdolny do modlitwy, ale módl się sam. I Biblia mówi, przyjdźmy do tronu łaski. Podkreślam, jest to tron, wywyższony tron, wszechmocnego, ale jest to tron przychylności. Łaska znaczy przychylność, poparcie, miłość. Tron przychylności. Przyjdźmy do tronu łaski, by wziąć pomoc, wsparcie, odpowiedź, ratunek w czasie potrzeby. To nam mówi tekst z listu do Hebrajczyków. Panie Jezu, przychodzimy teraz do Ciebie razem z naszymi siostrami, braćmi, z ludźmi potrzebującymi. Ty, Panie, znasz ich serca, znasz ich potrzeby, znasz ich oczekiwania. Ty, Panie, wiesz, że to jest determinacja. To nie jest zachcianka, ale że są pewne sytuacje, jest takie bez wyjścia w matnie i nie wiedzą, co zrobić. Ale, Panie, Ty masz wyjście, bo Ty widzisz wszystko z góry, Ty wszystko widzisz do przodu. Ty, Panie, wiesz, co zmienić, co zrobić. Panie, jeśli ktoś potrzebuje zresetowania swojego życia, to daj mu to. Panie, tej prawdziwej pokuty przed Tobą, prawdziwego przebaczenia, żeby wszystko wróciło do ustawień pierwotnych, niebiańskich. Panie, dziękuję Ci za to, żeś kiedyś moje serce zresetował. Że nieraz przez pokutę, Panie, też i czyściłeś mnie na bieżąco, gdy już się zaotępiało moje serce. Panie, dziękuję Ci, Panie, że czynisz to również i dzisiaj. I daj odnowienie moim siostrom i braciom, których zmęczyło życie, których przytłoczyły troskę rozmaite, a też i komplikacje życiowe. Panie Jezu, daj im teraz Twoje przebaczenie, Twoje orzeźwienie, odnowienie, odrodzenie. Panie Jezu, prosimy Cię o to. Panie, dziękuję Ci, żeś Tomasza nie odtrącił, żeś Piotra nie odtrącił, ale z nimi łaskawie rozmawiałeś po to, by ich przywrócić. Panie, dziękuję Ci za tych, którzy mają problemy zdrowotne, abyś dał im zdrowie. Bo w ranach Twoich jest również i nasze zdrowie, naszej duszy, naszego ducha, ale i ciała. Panie, dziękujemy Ci za to, że ten chleb dzieci nam udzielasz. I Panie, daj Twoje zdrowie również i tym, którzy mają w tej chwili dolegliwości własne lub też swoich bliskich, znajomych. Panie Jezu, prosimy i błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa, aby Twoje zdrowie spłynęło też i na nich. Panie, prosimy Cię o odnowienie wiary tych, którzy upadają, którzy się chwieją, Panie, bo nie są pewni. Panie, pokaż, gdzie są dziury w ich beczce. Pokaż, gdzie są dziury i im wycieka Twoja żywa woda. Panie, spraw, żeby cysterny ich były wzmocnione, umocnione, żeby wodę trzymały. Panie Jezu, spraw to i w ich życiu. Panie, prosimy Cię o pełność Ducha Świętego dla nas wszystkich, Zbawicielu. Aby się nasz kubek życia przelewał. Żeby nasze usta się przelewały. Żeby nasze oczy się przelewały Tobą, Twoją miłością. Panie, dziękujemy Ci za nasze żony, mężów. Dziękujemy Ci za dzieci, wnuków. Dziękujemy Ci za swatów, za sąsiadów, za pracodawców, pracowników. Panie, dziękujemy Ci za wszystkich ludzi. I prosimy Cię, Panie, o ratunek, o zbawienie dla tych, którzy potrzebują zbawienia, a też i o pokój wokół nas, abyśmy byli ludźmi, którzy pokój Twój zasiewają. Halleluja. Też, Panie, dziękujemy Ci za ten obiekt, jaki jest tutaj, na tym miejscu, że go postawiłeś, że w tak pięknym miejscu, że dałeś też i chęci ludziom, którzy ofiarowali tak wiele, aby to tu się mogło znaleźć. Panie, dziękujemy Ci za to. Za tę rocznicę, za wspomnienia. I Panie, za ten symbol, że Ty budujesz Twój Kościół i bramy piekieł go nie przemogą. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy tym Twoim Kościołem i że mamy obiekty. Panie, też błogosław i te, które się budują, szczególnie w Wiśle Czarnym, Panie Jezu, gdy się buduje ich obiekt, by mieli siły, by pastor miał siły, by bracia i siostry mieli siły, żeby mogli dokończyć, żeby też i tam Ewangelia się Twoja głosiła. O Panie, błogosław całą Wisłę. Wszystkie zakątki Wisły, Panie, przynosimy teraz i błogosławimy. Dziękujemy Ci, Panie, że masz władzę również nad tym pięknym regionem. Że, Panie, dasz też i piękne przeżycia i przebudzenie dla nowych pokoleń. Panie, bo my wspominamy to, co było w przeszłości, Panie. Dziękujemy Ci, ale, Panie, Ty jesteś ten sam i dzisiaj, i na jutro. I, Panie, błogosław młode pokolenia, nowe pokolenia, żeby Twoje przebudzenia też ożywiały domy, które tak dużo jest w tym regionie. Panie, błogosław całe Cieszyńskie. Cieszyńskie i Zaolzie, Panie, całe błogosław, prosimy Cię o to. I nasz kraj, Zbawicielu, proszę mi błogosław i nas wszystkich, Zbawicielu, wierzących ludzi, abyśmy byli Twoją światłością, Twoją solą, Twoją wonią i Twoim listem. Halleluja, halleluja, halleluja.